Ciepło przyszłości to seria, w której przyglądamy się transformacji polskiego ciepłownictwa. Z naszymi gośćmi sprawdzamy, jakie są jej kierunki i perspektywy. Omawiamy wyzwania dotyczące dekarbonizacji i digitalizacji sektora, a także dywersyfikacji źródeł ciepła. Przyglądamy się różnym technologiom oraz działaniom administracji i firm ciepłowniczych. Nazywam się Dominik Brodacki i zapraszam na podcast Ciepło przyszłości, którego partnerem jest Fortum Power & Heat Polska. W pierwszym odcinku serii rozmawiam z Piotrem Górnikiem, prezesem spółki Fortum Power & Heat Polska, którego zapytam o to, co należy rozumieć pod pojęciem transformacji ciepłownictwa oraz jakie są jej wymiary. W naszej rozmowie wyjdziemy z założenia, że transformacja sektora jest niezbędna, a jednocześnie jest to proces nie mniej skomplikowany, kosztowny i czasochłonny niż przebiegające równolegle przemiany w sektorze energii elektrycznej. W tym zakresie ciepłownictwo w Polsce cechują jednak zupełnie inne wyzwania, chociażby dlatego, że jest to branża działająca przede wszystkim w wymiarze lokalnym. Przyzwyczailiśmy się trochę przy tym, że o ciepłownictwie w Polsce mówi się albo źle, albo wcale. I to, panie prezesie, stanowi punkt wyjścia do pierwszego i zarazem, myślę, że dosyć trudnego pytania. Jaka z pana perspektywy jest obecna kondycja polskiego ciepłownictwa, także na tle dotychczasowego przebiegu kończącego się już na szczęście sezonu grzewczego?
Dzień dobry, pozwolę sobie przywitać się. Tak, jesteśmy, patrząc za okno dzisiaj, jesteśmy w obszarze końca marca, a pogoda bardziej wygląda jak z maja bądź czerwca. No ale ktoś kiedyś powiedział, taki mamy klimat i z tym się musimy pogodzić. Zmiany klimatyczne, które postępują, odczuwamy. Mogę powiedzieć, że czerwiec w lokalizacjach, w których jesteśmy, był o 5 stopni, ta temperatura średnia była o 5 stopni wyższa niż średnia dziesięcioletnia. To powoduje ograniczenie sprzedaży o około 1/3, więc to są wyzwania, przed którymi stoimy, ale ciepłownictwo musi sobie z nimi poradzić, no bo my grzejemy wtedy, kiedy klienci nasi oczekują. Druga kwestia to są nasze zaszłości. Ciepłownictwo przez wiele lat było trochę na bocznym torze, oparte przede wszystkim o węglu. Również dzisiaj to jest prawie 70% węgla używanego do produkcji ciepła systemowego. Podobnie to wygląda zresztą w obszarze ogrzewnictwa, czyli tam, gdzie są te domki jednorodzinne. Trochę mniej tego, ale znaczący jest udział węgla, więc to nas czeka. Jeżeli popatrzymy na dekarbonizację naszych systemów ciepłowniczych, jeżeli popatrzymy na raport URE, który pokazuje, że od wielu lat ciepłownictwo albo balansuje blisko zera, jeżeli idzie o rentowność sektora, albo tak jak ostatnio jesteśmy na znaczącym minusie. Więc to są wyzwania, przed którymi stoi ciepłownictwo systemowe i to są wyzwania, z którymi będziemy musieli sobie poradzić.
No a jednocześnie musimy zapewnić, żeby, tak jak pan powiedział, to ciepło docierało do odbiorców. Fajnie, żeby przy tym było jeszcze w jakiejś akceptowalnej cenie, możliwej do udźwignięcia przez przysłowiowego Kowalskiego.
To jest tak, jak pan mówił, że o ciepłownictwie w lokalnych mediach mówi się wtedy, kiedy jego zabraknie. Wtedy jest afera rzeczywiście, natomiast no, jest to oparte o urządzenia techniczne, więc zawsze się to może zdarzyć i nasze działania zmierzają do tego, żeby ilość tych przerw, ilość niedyspozycji, czy to źródła, czy sieci, bo to musimy patrzeć z tych dwóch perspektyw, minimalizować, stąd całe nasze działania utrzymania ruchu i zmian technicznych podnoszących standard obsługi klienta.
No i musimy zapewnić, żeby w procesie transformacji utrzymać ten stan rzeczy, to znaczy, żeby ta dostępność ciepła była niezakłócona. I tu chciałbym pana zapytać, co należy rozumieć pod pojęciem transformacji sektora ciepłownictwa? No bo tak ogólnie w przestrzeni publicznej głównie myśli się, okej, dzisiaj mamy dużo ciepła ze spalania węgla, więc kiedyś tego węgla po prostu trzeba nie spalać albo spalać go jak najmniej, no ale ten proces jest dużo, dużo bardziej złożony.
Dokładnie. To nie jest to, że tylko zmienimy sobie miks paliwowy, przechodząc z węgla na czy to mniej emisyjne paliwa, czy umownie zeroemisyjne, myślę tutaj na przykład o biomasie, czy rzeczywiście na odnawialne źródła energii. Nie, proces transformacji ciepłownictwa, on musi się zaczynać również od klienta. Mówiąc o kliencie, myślę nie tylko o nowej dyrektywie budynkowej, czyli w wymogach stawianych przez dyrektywę unijną, jeżeli idzie o nowe budynki. My się musimy do tego też dopasowywać, jeżeli te budynki mają być zeroemisyjne. To jest wyzwanie dla nas, ale to są nowe budynki w istniejącej infrastrukturze. To, co my robimy, to jest poprawa efektywności również tych budynków już istniejących poprzez stosowanie rozwiązań obniżających zużycie ciepła w danych budynkach. Patrzymy na to w taki sposób, że to jest konieczne. Oczywiście, że ktoś może powiedzieć, że obcinamy gałąź, na której siedzimy, ale to jest konieczne dla funkcjonowania na tym rynku. Dlatego do tego podchodzimy, dlatego stosujemy i oferujemy naszym klientom rozwiązania cyfrowe, które wspomagają ich w oszczędzaniu zużycia energii. No bo w końcu to, co mieszkańców, to, co klientów boli, to nie jest cena energii, to nie jest cena ciepła. To jest koszt, który muszą co miesiąc zapłacić, a ten koszt jest ilością zużytego ciepła czy energii razy cena.
Czyli można powiedzieć, że transformacja może mieć postać zarówno tego dążenia do dekarbonizacji, ale także ogółu działań, które służą tej dekarbonizacji. Tu mam na myśli przede wszystkim poprawa efektywności, czyli obniżenie także kosztów funkcjonowania dostaw ciepła przedsiębiorstw ciepłowniczych, no i digitalizacji sektora, o której się mówi coraz więcej, a która również jest niezbędna.
Znaczy ja zacząłem od klienta, bo w końcu to klient płaci zarówno za nasze funkcjonowanie, jak i za przeprowadzenie tej transformacji. Ale tak jak pan powiedział, efektywność energetyczna dotyczy zarówno obniżenia zużycia u klienta, jak i obniżenia strat przesyłu, jak i poprawy sprawności wytwarzania. Wytwarzania w obecnie istniejących, ale i podejścia w taki sposób do transformacji, czyli do zastąpienia tych źródeł węglowych, żeby one w długiej perspektywie mogły funkcjonować, zapewniając bezpieczne i akceptowalne cenowo ciepło. W naszym przypadku ta dekarbonizacja, z uwagi na to, że my robimy dekarbonizację w istniejących i to, szczerze muszę powiedzieć, nowych źródłach, bo nasze dwie elektrociepłownie, jedna ma 14 lat, będzie miała w tym roku, druga jedynie 5 lat, ale już dzisiaj patrzymy na to, jak wyjść z węgla w tych elektrociepłowniach. Chcemy wyjść z węgla z uwagi na politykę, z uwagi na klimat, z uwagi na oczekiwania korporacji, w której jesteśmy, ale podchodzimy do tego również w sposób ekonomiczny. Emisja jest dzisiaj jednym z podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego. Jeżeli nie będziemy emitować dwutlenku węgla, ograniczymy nasze koszty. W taki sposób nasze ciepło będzie konkurencyjne w stosunku do alternatyw. Bo klient dzisiaj jest z nami połączony tą rurą, ale już za chwilę on będzie miał znacznie większe wybory. I wtedy musimy go zachęcić, żeby z nami chciał dalej funkcjonować.
No to mamy odbiorcę, który jest najważniejszy, mamy spółkę ciepłowniczą. Kto jeszcze jest w tym, nazwę to, łańcuchem dostaw? Kto jeszcze jest głównym aktorem tej transformacji? Samorządy?
Na pewno. Ciepłownictwo bezwzględnie jest biznesem lokalnym. Więc my, mówiąc o ograniczeniu niskiej emisji poprzez na przykład przyłączanie do sieci nowych, istniejących, niezależnie od tego, jakie one są, budynków, ograniczamy tą niską emisję, która w znacznej mierze powstaje z użycia nieekologicznych paliw w indywidualnych piecach. Bezwzględnie naszym kluczowym partnerem jest samorząd. Samorząd ma również i myślę, że powinien mieć znacznie większy wpływ na to, jak kształtuje się polityka zaopatrzenia w ciepło w mieście, w gminie. To jest cel własny samorządu, realizowany przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, więc ta współpraca musi się układać bardzo dobrze i ta współpraca powinna mieć te same cele.
Powiedział pan, że ciepłownictwo jest biznesem lokalnym i to jest główna różnica pomiędzy ciepłownictwem a sektorem energii elektrycznej, który no jednak jest, ma ten taki wymiar systemowy, to znaczy ogólnokrajowy. Czy z tego wynika, że mówiąc o transformacji ciepłownictwa, powinniśmy bardziej szukać rozwiązań lokalnych, czy też jest jakiś święty graal, jakieś rozwiązanie uniwersalne, które możemy przyjąć jako pewien paradygmat zmian w ogólnopojętym polskim ciepłownictwie? Chodzi mi o to, czy są rozwiązania, które mają uniwersalny charakter, to znaczy są możliwe do zastosowania na przykład we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku, czy też zupełnie inaczej powinniśmy na to patrzeć?
Znaczy ja myślę, że ilość dostępnych technologii zarówno w systemach dużych, jak i w systemach mniejszych albo całkiem małych nie jest nieograniczona. Świętego Graala nie znam, jak pan go znajdzie, to proszę dać znać. Chętnie się dowiem, co jest tym Świętym Graalem. Przechodząc konkretnie do odpowiedzi, myślę, że taki Święty Graal nie byłby optymalnym rozwiązaniem. Ciepłownictwo jako lokalny biznes funkcjonuje w określonej infrastrukturze i powinno korzystać z tej infrastruktury, z tych lokalnych zasobów tak mocno, jak to jest możliwe. Jeżeli są dostępne zasoby geotermalne, to powinniśmy z tego korzystać. Jeżeli jest dostępne ciepło, chociażby pochodzące z odpadów, to dlaczego tego nie wykorzystać? Ludzie będą produkowali odpady jeszcze przez wiele, wiele lat. Jestem zwolennikiem polityki zero waste, ale jestem też realistą i zdaję sobie sprawę z tego, że przez następne dziesięciolecia zero waste jest niemożliwe. Mówiąc o transformacji, w tym miejscu dotykamy jeszcze dodatkowej rzeczy, czyli współpracy międzysystemowej. Jeżeli chcemy w przyszłości osiągnąć system, efektywny system ciepłowniczy, który będzie oferował klientom ciepło po atrakcyjnych cenach.
Co to jest efektywny system ciepłowniczy? Przepraszam, że wejdę w słowo.
Efektywny system ciepłowniczy podlega definicji obecnej i ona się będzie zmieniała i zaostrzała. Czyli jest to system, w którym ilość odnawialnej energii czy ilość pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji w przyszłości, dzisiaj z kogeneracji w ogóle, jest określona. Czyli to musi być 50 albo 75%. To są konkretne przepisy i parametry, które trzeba spełnić, żeby być efektywnym systemem ciepłowniczym. Tylko efektywne systemy ciepłownicze w przyszłości będą mogły korzystać ze wsparcia. Jeżeli coś nie jest efektywnym systemem ciepłowniczym, nie dostanie wsparcia, czyli pozostaje tego typu system samemu sobie, czyli właściciel tego systemu odpowiada sam i nie może skorzystać z dofinansowań. To de facto
blokuje rozwój.
Blokuje rozwój, to jest raz. To blokuje również możliwość przyłączania do sieci, bo nie wiem, o czym pan myślał, mówiąc o blokowaniu rozwoju. To blokuje pieniądze na rozwój źródeł tych nowoczesnych systemów, ale również do nieefektywnego systemu ciepłowniczego. My nie możemy przyłączać dodatkowych odbiorców. Jest to rzeczywiście blokada. Po to, żeby osiągnąć efektywny system energetyczny, który we wszystkich konferencjach się przewija, my musimy spełnić pewne parametry, które z biegiem czasu będą przez Unię Europejską zaostrzane. My dzisiaj znamy tą ścieżkę i my się do tego musimy dostosować.
To wróćmy do pana myśli, to znaczy jak zapewnić tę synergię pomiędzy systemami. I jeszcze w tym kontekście dopytam, co rozumieć poprzez system? Czy na przykład Wrocław to jest jeden system w tym rozumieniu, czy też składa się z wielu różnych podsystemów?
Różnie to bywa w różnych miejscach. Mogą być systemy wyspowe. Wrocław ma taki system, ale powiedzmy o systemie dużego miasta. To są rzeczywiście źródła, to są sieci przesyłowe, cała kwestia dystrybucji, czyli węzły ciepłownicze, no i klient, który posiada instalację wewnętrzną. W taki sposób musimy myśleć o systemie i o każdym z elementów tego systemu. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na wymianie źródeł, nawet na te odnawialne, musimy myśleć o efektywności całego systemu. Trochę już na ten temat mówiliśmy. Jeżeli idzie o tą współpracę międzysystemową, tak jak wspominaliśmy, jest końcówka marca, dzisiaj drugi dzień z rzędu, kiedy PSE ogranicza produkcję energii z fotowoltaiki. W tym samym czasie, no bo jeszcze temperatura chociaż wysoka, ale jest niewystarczająca po to, żeby zapewnić komfort mieszkania dla mieszkańców. W tym samym czasie spółki ciepłownicze używają paliw po to, żeby zapewnić wystarczającą ilość ciepła w mieszkaniach swoich odbiorców. Więc jeżeli popatrzymy na to z tych dwóch stron, możemy rzeczywiście wykorzystać te nadmiary energii, szczególnie z odnawialnych źródeł energii. Ona jest bardzo nieprzewidywalna, no może inaczej. Ona jest przewidywalna w pewnym zakresie, ale jest niesterowalna. Więc jeżeli mamy nadmiar energii, odnawialnej energii, energii elektrycznej wyprodukowanej czy to ze słońca, czy z wiatru, no to musimy to w jakiś sposób zutylizować. I ciepłownictwo jako lokalny system jest super miejscem do tego, żeby po pierwsze wykorzystać te nadwyżki i po drugie doprowadzić do tego, żeby to bilansowanie nie tylko odbywało się na bilansowanie energii elektrycznej, nie tylko odbywało się na poziomie całego kraju, natomiast żeby ono schodziło do tych lokalnych, dystrybucyjnych i jeszcze mniejszych systemów energetycznych z wykorzystaniem właśnie możliwości, które daje ciepłownictwo.
Spróbujmy to rozgraniczyć. Mówił pan o zadaniach spółek ciepłowniczych, jak one mogą w ramach systemów ze sobą współpracować, jak same systemy mogą współpracować, no to jaka jest w tym wszystkim rola administracji centralnej? No bo dużo się mówi o tym, że powstaje taka strategia dla ciepłownictwa, że rząd ma taki albo inny pomysł. To w takim razie jaka jest rola właśnie rządu?
Rolą rządu, jak w moim rozumieniu, jest to, żeby stworzył ramy, żeby stworzył politykę, żebyśmy my jako przedsiębiorstwa wiedzieli, w którym kierunku mamy pójść. My nie dokonamy transformacji ciepłownictwa w rok, dwa, trzy, trzy. I nie chodzi o to, żebyśmy to zrobili w taki sposób, bo wymagałoby to niesamowitego nakładu finansowego, a jeżeli byśmy wszystko skumulowali w jednym czasie, to i koszty realizacji tego typu transformacji byłyby wysokie, ponieważ ceny jednostkowe by mocno urosły. Jeżeli taki popyt by się pojawił na rynku, to chociażby nasze firmy budowlane nie są w stanie tego przerobić, więc co byśmy mieli? Wysokie ceny. Trochę już to widzimy dzisiaj, bo te ceny na rynku budowlanym dla energetyki, one rosną dosyć mocno.
Powiedzieliśmy dosyć dużo o dekarbonizacji ciepłownictwa, trochę o digitalizacji, gdyby mógł pan trochę rozwinąć, na czym w ogólności polega cyfryzacja sektora ciepłownictwa, no i pozostaje nam w końcu trzeci element układanki, czyli dywersyfikacja źródeł ciepła. Zacznijmy od tej digitalizacji.
Ja myślę, że digitalizacja jest czymś, z czym spotykamy się dzisiaj w każdym momencie. Trochę już na ten temat mówiliśmy, mówiąc o cyfrowych rozwiązaniach, które również my oferujemy dla klientów po to, żeby oni optymalizowali swoje zużycie ciepła. Takie narzędzie cyfrowe przewiduje zapotrzebowanie na ciepło w budynku, biorąc pod uwagę wiatr, biorąc pod uwagę nieaktualne, tylko przyszłe prognozę temperatury, prognozę pogody, jakie będzie nasłonecznienie, czy będzie wilgotno. To wszystko stwarza impuls do systemu, ile ja będę potrzebował ciepła. No i to oczywiście może ograniczać zużycie ciepła, czy dalej idąc przesuwać to w różne okresy doby. To jeżeli idzie o klienta. Jeżeli idzie o dystrybucję, no to w przyszłości ten system tradycyjny, który dzisiaj jeszcze w wielu miejscach mamy, czyli jest jedno źródło, sieć i węzeł, on przestanie funkcjonować. Jeżeli chcemy wejść w nowe systemy, one będą bardziej rozproszone. Ilość źródeł, z którymi będziemy musieli współpracować, będzie znacznie większa i dzisiejszy dyspozytor nie jest w stanie tego ogarnąć, więc musi mieć wsparcie cyfrowe. Zdaję sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej to będzie wsparcie sztucznej inteligencji, która będzie wspierała, zarządzała tym systemem, wspierała dyspozytora, bo on myślę, że zgodnie z przepisami musi tam jednak być, bo takie są dzisiaj jeszcze przepisy, że dyspozytor musi być. Trochę dotknęliśmy również tego, jeżeli idzie o dywersyfikację. Mówiąc o dywersyfikacji, musimy wykorzystać te lokalne zasoby. Jeżeli wykorzystujemy te lokalne zasoby, one mogą być w niektórych przypadkach bardzo małe. Chociażby ciepło odpadowe, chociażby ciepło z supermarketów, chociażby ciepło, tak jak realizujemy nasz projekt we Wrocławiu w Rąpy, pompa ciepła, dla której dolnym źródłem są ścieki nieoczyszczone. Więc takie źródła mają swoje ograniczone moce i mają różne technologie produkcji ciepła. To są rzeczy, które będą lokalnie inne, natomiast wykorzystanie tych lokalnych zasobów jest kluczowe dla dywersyfikacji. No i ta współpraca międzysystemowa, o której mówiliśmy, czyli jeżeli występuje nadwyżka energii elektrycznej, nieraz w ujemnych cenach, to dlaczego nie skumulować tego ciepła w akumulatorach ciepła po to, żeby wykorzystać to w innych okresach doby?
Omówiliśmy dekarbonizację, omówiliśmy digitalizację, omówiliśmy dywersyfikację źródeł ciepła. No i to wszystko składa się na taki paradygmat dopasowania ciepłownictwa do lokalnych uwarunkowań, lokalnych możliwości, bo one są inne w Warszawie, a zupełnie inne będą w jakimś, powiedzmy, małym mieście powiatowym.
I do lokalnych potrzeb.
I to jest głównie zadanie zarówno spółek ciepłowniczych, jak i samorządów, tak żeby efekt tych działań no, był wypadkową właśnie tych różnych interesów i możliwości.
Ja myślę, że trochę szerzej, bo to nie jest tylko zadanie spółek ciepłowniczych, w to wchodzą spółki energetyczne. Takie multi-utility jest rozwiązaniem na poprawę efektywności funkcjonowania zarówno systemu elektroenergetycznego, jak i systemu ciepłowniczego, a poprawa efektywności odbije się na bardziej akceptowalnych cenach. Wykorzystując ciepło odpadowe, mamy możliwość zaoferowania naszym klientom konkurencyjnych cen.
I tu pojawia się kolejne słowo klucz, które często pada właśnie w kontekście transformacji ciepłownictwa – elastyczność. Czym ona jest? Jak ją rozumieć? I co może być źródłem tej elastyczności?
No i tutaj znowu dotykamy digitalizacji. Wdrożyliśmy w Częstochowie unikalny w Polsce system DSR-u, czyli odpowiedzi na popyt. Jesteśmy w stanie moderować popyt na ciepło, przesuwając go w różnych okresach doby. To jest ta elastyczność. Oczywiście z jednej strony możemy mówić o wykorzystaniu darmowej, z ujemną ceną nawet energii. Z drugiej strony jesteśmy w stanie moderować zapotrzebowanie na ciepło, wykorzystując cyfrowe systemy DSR-u.
A jakie są główne uwarunkowania i perspektywy transformacji polskiego ciepłownictwa? I tutaj proponuję, żebyśmy przyjęli trzy płaszczyzny. Po pierwsze, taką czysto polityczną, tego co warto, a co jest możliwe. Bo nie wszystko, co jest możliwe, warto i na odwrót. Płaszczyznę prawną oraz płaszczyznę czysto ekonomiczną, gdybyśmy patrzyli wyłącznie na ten rachunek biznesowy, z czym zostaje dana firma i odbiorca na koniec miesiąca. Na płaszczyźnie politycznej, czy dzisiaj czuć w Polsce ten wiatr zmian, który jest konieczny, czy też wciąż żyjemy w takim przekonaniu, że jakoś to będzie?
Ja się troszeczkę czuję tak jak pogodynka kiedyś zapowiadające pogodę. Tak, ja tego wiatru jeszcze nie czuję, natomiast wszyscy o nim mówią, że on będzie wiał. Czekamy na regulacje, które będą wspierały takie podejścia, o jakich pan mówi. Czyli wspierały tę transformację, wspierały nowoczesne ciepłownictwo. Bo polityka musi stworzyć ramy i kierunki, tak jak mówiliśmy, w których ciepłownictwo ma pójść. Drugi aspekt, o którym pan mówił, to jest ekonomia. My to podkreślamy wielokrotnie, że dekarbonizacja, podstawowym celem dekarbonizacji jest to, żebyśmy pozbyli się w naszych kosztach elementu emisyjnego. Jeżeli pozbędziemy się elementu emisyjnego, jeżeli będziemy używali tanie paliwa i jeżeli będziemy również używali energii elektrycznej, która jest tym odpadem w momencie, kiedy jest jej nadmiar na rynku, to będziemy w stanie zaoferować akceptowalne przez klienta ciepło. No i trzeci aspekt, myślę, że on jest taki ekonomiczny z punktu widzenia CAPEX-u potrzebnego do tej transformacji, bo to jest chyba podstawa. Ciepłownictwo w miejscu, w którym jest, potrzebuje bardzo dużych nakładów i myślę, że powinno znaleźć swoje właściwe miejsce we wszystkich programach strukturalnych po to, żebyśmy mogli przejść przez tą transformację ze wsparciem unijnym, a jest to również istotne z tego punktu widzenia, że to będzie powodowało, że nasz klimat, dokładny klimat w miastach, czyli jakość powietrza w miastach, będzie lepsza. Nie będzie 40 tysięcy ludzi, według niektórych szacunków, którzy umierają corocznie z powodu smogu.
Co w takim razie powinno się znaleźć w strategiach klimatycznych rządu? Wiemy, że takowe powstają. I tu oczywiście mam na myśli głównie ten komponent ciepłowniczy. Rząd przesłał Brukseli projekt Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, ale też wiemy, że pracuje nad docelową wersją, która będzie uwzględniała kolejny scenariusz transformacji. Podobnie ma się to wydarzyć w przypadku polityki energetycznej Polski do 2040 roku, której aktualizacja jest zapowiedziana na drugą połowę tego roku. Co najchętniej widziałby pan w tych dokumentach tak punktowo?
Ja myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że dekarbonizacja, a docelowo elektryfikacja systemów ciepłowniczych jest tym kierunkiem i tak jak rozmawialiśmy, my tego nie osiągniemy w ciągu 1 czy 5 lat, to nie jest jedna kadencja, więc my musimy pokazać ten kierunek, w jakim ciepłownictwo powinno iść. To jest coś, czego bym oczekiwał. Oczywiście na to są potrzebne pieniądze, więc to też powinno być jasno określone, te ramy regulacyjne, w jaki sposób możemy skorzystać jako ciepłownictwo, jako energetyka, w jaki sposób możemy skorzystać z wsparcia unijnego czy wsparcia krajowego po to, żeby osiągnąć konkretne cele.
zmiana zasad wsparcia w ramach właśnie wsparcia publicznego? Mam na myśli na przykład nowy mechanizm dotowania kogeneracji?
To powinny być skuteczne programy, które pozwalają na osiągnięcie celów, jakie sobie określimy. To rząd musi określić te cele, w jakim kierunku my powinniśmy iść i być może potrzebna jest zmiana sposobu wsparcia takiego zarówno inwestycyjnego, jak i operacyjnego. Bo ten, który dzisiaj funkcjonuje, nie zawsze spełnia zadania, które się przed nim stawia.
To, co często przedostaje się do opinii publicznej, to właśnie ta dyskusja o technologiach, na przykład ile OZE, ile gazu, ile węgla, jak szybko odchodzić od węgla, jaka powinna być trajektoria transformacji, a z kolei jak ja rozmawiam z branżą, to często słyszę o elastyczności, to znaczy, no okej, musimy sobie ustalić jakieś cele, do których dążymy, jakie chcemy zrealizować, czyli na przykład, że udział węgla w tym miksie ciepłowniczym w 2030 roku wyniesie tyle i tyle i nie więcej. No ale jednocześnie przy tym firmy chcą mieć w pewnym sensie wolną rękę, to znaczy mieć możliwość właśnie korzystania z tych lokalnych zasobów. A to z kolei się wiąże z koniecznością pozyskania kapitału, o którym pan mówił, to znaczy trzeba umożliwić firmom korzystanie na odpowiednich zasadach z publicznego i nie tylko pewnie wsparcia, tak żeby to wsparcie z kolei mogło generować pewien impuls inwestycyjny. I jeżeli już jesteśmy przy inwestycjach, w ciepłownictwie jak zawsze dużo się dzieje, tym bardziej, że w Polsce mamy ponad chyba 700 systemów ciepłowniczych, no ale potrzeby inwestycyjne są bardzo duże i to mnie prowadzi do pytania o to, jakie są bariery rozwoju firm z branży ciepłowniczej dzisiaj. To znaczy, gdybyśmy mieli tak punktowo wymienić kilka podstawowych uwarunkowań, które utrudniają działania w tym zakresie.
No, tych barier ja myślę, że jest dosyć sporo. Pierwsza, o której mówimy, już przejawia się w naszej rozmowie wielokrotnie, to jest dostęp do kapitału. Ta transformacja będzie wymagała niesamowitych nakładów. Różne szacunki o tym różnie mówią, ale one sięgają 400-500 miliardów złotych potrzebnych na transformację systemu ciepłowniczego. A przypomnę, że to, o czym mówimy jako taki wymarzony system, to jest połączenie systemu elektroenergetycznego z systemem ciepłowniczym. Czyli wchodzimy w opcje regulacyjne. Mówiąc o opcjach regulacyjnych, o zmianie polityki regulacyjnej, nie myślę tylko i wyłącznie o taryfowaniu. Absolutnie cena jest jednym z elementów, ale koncesje, spełnianie pewnych parametrów, które musimy osiągać jako ciepłownictwo, spełnianie parametrów emisyjnych, spełnianie parametrów środowiskowych, spełnianie parametrów bezpieczeństwa pracy jest niezmiernie istotne. Jak wspomniałem o bezpieczeństwie pracy, to myślę, że na dzisiaj element bezpieczeństwa energetycznego jest coraz to ważniejszy, a myślę, że w bliskiej przyszłości może być jeszcze bardziej podnoszony. Stąd te lokalne bilansowania, one idą w kierunku zarówno bezpieczeństwa energetycznego, jak i bezpieczeństwa dostaw ciepła. Te ramy regulacyjne powinny być przemyślane, powinny być tak ustawione, żeby pozwalały nam osiągnąć cele, które sobie jako kraj postawimy.
Ciepło tanie, łatwo dostępne i zielone. To są hasła, które najczęściej padają w debacie publicznej, jeżeli mówimy o celach transformacji. Czy pana zdaniem, tak patrząc pragmatycznie na rzeczywistość, da się to pogodzić, żeby jednocześnie ciepło było i tanie, i łatwo dostępne, no i jeszcze zielone?
Ciepło musi być dostępne, bo to jest nasz biznes, więc bez klientów nie będziemy funkcjonować. Musimy stworzyć takie parametry i taką ofertę dla naszych klientów, żeby ona była konkurencyjna wobec alternatyw. My to już dzisiaj widzimy na przykład u naszych kolegów w Finlandii. W momencie, kiedy klient ma opcję przejścia z dostaw ciepła systemowego na pompę ciepła, to w wielu przypadkach decydował się na to. No więc to nie jest tak, że ciepłownicy mogą sobie dowolnie kształtować ceny, bo klient jest połączony tą stalową rurą. Nie, ta epoka się bezwzględnie kończy. Ciepło, jak pan pytał, dostępne cenowo, ono musi być po prostu konkurencyjne wobec alternatyw. Jeżeli klient będzie miał wybór, to on wybierze najlepszą dla niego wersję. I to nie tylko w nowo budowanych obiektach, ale również w tych istniejących. Nasza oferta musi być konkurencyjna cenowo. Nie powiem, czy to ma być dzisiaj 100, 200 czy 500 zł jako koszt ogrzewania jakiejś tam powierzchni, jakiegoś mieszkania miesięcznie czy jakoś tam. Ono musi być konkurencyjne cenowo. i ono będzie konkurencyjne cenowo, jeżeli my jako po stronie produkcji zrezygnujemy z tego, pozbędziemy się tego czynnika emisyjnego i będziemy wykorzystywali te szanse, jakie są zarówno lokalne, jak i te z systemu elektroenergetycznego. Tak na to patrzymy.
A czy z szacunków firmy wynikają jakieś projekcje co do tego, czy w tym procesie wspierać nas będzie popyt? No bo możemy przyjąć takie czysto hipotetyczne założenie, że skoro jest globalne ocieplenie, no to te zimy też nie są takie jak kiedyś, to wszyscy widzimy, no że to zapotrzebowanie na ciepło może spadać. Jak to wygląda w ostatnich latach i czego się pan spodziewa?
Widzimy te megatrendy, przeszliśmy już chyba dwie fale termomodernizacji budynków, przed nami kolejne wypełnienie obowiązków dyrektywy. Jak to wygląda? Niewiele jest miast w Polsce, które mogą się poszczycić rozwojem. W większości tych miast niestety ilość mieszkańców ma tendencje malejące. Jeżeli mieszkańców będzie mniej, to i zapotrzebowanie na ciepło dla tych mieszkańców będzie mniejsze. Więc my musimy wyjść z taką ofertą również, która pozwoli nam uatrakcyjnić przyłączanie się do sieci. Ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy to zapotrzebowanie będzie rosło, czy malało. My w swoich lokalnych analizach mamy pewne założenia dotyczące, ale to dotyczy konkretnych lokalizacji, bo jeżeli Wrocław należy dzisiaj do miast, które się najszybciej rozwijają, możemy na to inaczej patrzeć niż na miasta śląskie, w których prognozy demograficzne mówią o dużym spadku liczby mieszkańców. A z drugiej strony my ogrzewamy obiekty, budynki. Jeżeli nawet tu będzie mieszkańców, to struktura miejska pozostanie. Będzie się zmieniał profil naszego klienta, na pewno.
Także w tym zakresie, że to ciepłownictwo będzie się rozpraszać, no bo jak ludzie wyjeżdżają z miast, przyjmujemy jednak taką miejską perspektywę, chociaż no, nie jest jedyna, jest to ryzyko, że jednak ludzie będą uciekać w kierunku indywidualnego ogrzewnictwa, nie będąc zainteresowani ciepłownictwem systemowym. Z kolei rząd od już lat w zasadzie udziela takiej politycznej preferencji dla ciepła systemowego. To też jest zapisane w obecnie obowiązującej polityce energetycznej Polski oraz strategii dla ciepłownictwa. Tu chciałem pana zapytać, czy to jest dla firm, dla biznesu ciepłowniczego wyzwanie, czy raczej szansa?
Zawsze wolę patrzeć na to, co się dzieje, jako szansę. Oczywiście one są też wyzwaniem, ale my musimy zadbać o naszego klienta, w związku z tym musimy dopasowywać naszą ofertę do potrzeb klienta. Ciepłownictwo nie jest remedium do ogrzewania każdego obiektu. Przyłączanie do sieci ciepłowniczej budyneczku niewielkiego, jednorodzinnego, oddalonego od tej sieci nie ma najmniejszego sensu. Więc jeżeli mówimy o ciepłownictwie przyszłości, ono będzie rzeczywiście w miastach, w centrach, ono będzie, ale ono będzie współpracowało z innymi elementami systemu ciepłowniczego. Jak daleko będziemy w stanie je połączyć, nie jestem w stanie jeszcze dzisiaj na to odpowiedzieć, bo systemy wyspowe, dedykowane do konkretnego źródła, to jest wszystko możliwe. Natomiast na pewno ciepłownictwo systemowe nie będzie źródłem ogrzewania dla wszystkich obiektów w mieście, czy tym bardziej na wsi.
Takie przewrotne pytanie, które też może się naszym słuchaczom nasunąć. No co jeżeli nic nie zmienimy? Mam na myśli to, jeżeli dalej będziemy zajmować się ciepłownictwem tak jak do tej pory, abstrahując od oceny tego, jak to wyglądało, dokąd dotrzemy, powiedzmy, w perspektywie końca obecnej dekady?
Ja to wielokrotnie podkreślałem, że nasze systemy ciepłownicze są czymś, co powinniśmy chronić. Ta polityka, która ukierunkowuje preferencje dla systemów ciepłowniczych, jest, myślę, że właściwa. Jeżeli nic się nie zmieni, ja nie wierzę w to, żeby była taka opcja, że nic się nie zmieni, bo wszystko się zmienia wokół, więc dlaczego ciepłownictwo miałoby się również nie zmieniać? Jakie będzie tempo tej zmiany, to być może jest inne pytanie, ale czuję się poniekąd odpowiedzialny na to, żeby zarządzając firmą ciepłowniczą wykorzystać wszelkie szanse związane z rozwojem takiej firmy ciepłowniczej, która działa w obszarze systemów ciepłowniczych, po to, żeby zapewnić trwałe jej funkcjonowanie i po to, żeby zapewnić konkurencyjność wobec alternatyw.
Powiedział pan kilka minut temu, że transformacja ciepłownictwa i energetyki musi być połączona, skoordynowana, że to jest poniekąd w dużej mierze wspólny proces. No to kolejne przewrotne pytanie w takim razie. Czy jest możliwa transformacja energetyczna, mam na myśli tutaj rynek energii elektrycznej, bez transformacji ciepłownictwa?
Panie redaktorze, myślę, że każde rozwiązanie jest możliwe, tylko czy to jest najlepsze rozwiązanie? Mówimy o bezpieczeństwie, mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, mówimy o bezpieczeństwie dostaw ciepła, więc jeżeli ciepłownictwo jest lokalnym rynkiem i jest, myślę, że najtańszym sposobem magazynowania energii albo wykorzystania tych nadwyżek energii, to dlaczego z tego nie korzystać? Transformacja, która uwzględni jak najwięcej czynników, będzie najbardziej korzystna dla klienta. I to zarówno tego indywidualnego, jak i dla klienta takiego przemysłowego na przykład, który dostanie akceptowalną cenę energii. A przecież od tej akceptowalnej ceny, konkurencyjnej ceny energii zależy również konkurencyjność całej naszej gospodarki.
I to zarówno energii elektrycznej, jak
każdego rodzaju energii.
3D ciepłownictwa, dywersyfikacja, dekarbonizacja, digitalizacja. Do tego dorzucamy dopasowanie ciepłownictwa do lokalnych uwarunkowań. O tym będziemy rozmawiali w kolejnych odcinkach, w których moimi gośćmi będą uznani eksperci sektora ciepłowniczego. Piotr Górnik, prezes spółki Fortum Power & Heat Polska. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki serii, której partnerem jest Fortum Power & Heat Polska. Posłuchajcie również pozostałych podcastów Polityki Insight. Znajdziecie je na najważniejszych platformach podcastowych. Do usłyszenia.